dzisiejszym jest,
powiedział, taki bardzo praktyczny temat. Jest to temat związany z naszym małżeństwem. Ci, którzy nie są żonaci, nie są mężaci, no to ich mogę puścić na lody, ale ci, którzy chcieliby posłuchać, co Bóg ma do powiedzenia na temat małżeństwa. Chciałbym mówić dzisiaj o roli męża, o roli żony, o wzorcu, który Bóg nam zostawił w swoim słowie i to, jak powinno wyglądać nasze życie domowe. I dałem dwa pytania w tym dzisiejszym nauczaniu. Jak żyć życiem wiary we własnej rodzinie? I co Bóg mówi o życiu domowym rodzin? Jak żyć życiem wiary we własnym domu? Bo wiecie, we własnym domu człowiek już masek nie ma. We własnym domu pewne zachowania już po prostu nie występuje, co występuje na przykład w kościele. We własnym domu, czy w domu, który tworzysz z mężem albo z żoną, to jest miejsce, gdzie tak naprawdę jesteś sobą. To jest miejsce, gdzie jesteś naturalny. Widać twoje przywary, widać twoje chcenie, twoje niechcenie. To wszystko widać. To weryfikuje twój mąż czy twoja żona. I kiedy wierzący człowiek chce zbudować dom, to dobrze by było, gdyby ten dom, który chce budować, był oparty na właściwym wzorcu. Wzorcu, który tylko Biblia przedstawia, ten właściwy, ten dobry, ten pewny wzorzec. I czy to w liście do Efezjan, czy w liście do Kolosan mamy bardzo podobny tutaj opis życia domowego. Ale weźmiemy to, bo jest bardziej obszerniej w liście do Efezjan 5, 22 i 23. Jeśli można wyświetlić, to bym bardzo był wdzięczny. I tutaj jest apel. Paweł mówi do kościoła w Efezie. Najpierw mówi o żonach, ale to mówi podobnie i w Kolosach. Też mówi zaczyna od żon. Nie wiem, dlaczego na początku wymienia żony, ale myślę, że dojdziemy na końcu tego nabożeństwa. Dlaczego wymienia żony w pierwszej kolejności. I mówi, żony, bądźcie uległe mężom swoim jak panu. Paweł nie mówi, żony, kochajcie swoich mężów jak pana, tylko mówi, żeby żony były uległe swoim mężom. I tutaj mamy w następnym wersecie jest coś, co wiele kobiet im się to nie podoba, że mąż jest głową żony. I powiem wam, że wielkie spory są w małżeństwie, wielkie nieporozumienia są, wielkie są rozdarcia, wielkie trudności małżeństwo przechodzi przez to, że dla nich to jest niewłaściwe. Dlaczego ja mam być pod mężem? Dlaczego ja muszę mu być uległa? I to jest... Ja powiem tak od siebie. Mówiąc światowo, rozumiejąc światowo, przyznaję każdej kobiecie rację. Ale jeśli patrzę na to pod oczami Boga, to Bóg, ustanawiając władzę, czyli ustanawiając głowę, musiał również ustalić jako drugi fundament tych, którzy będą posłuszni tej głowie, tak? Tej władzy jakby. I czy to jest w świecie, czy w Bożym Królestwie. Zauważcie nawet, gdzie jest napisane o tym, że Bóg, znaczy Jezus był poddany, będąc Bogiem, ale był poddany od Boga Ojca. Już widzimy tutaj, że jest władza, którą Bóg przedstawia i Syn, który reprezentuje posłuszeństwo tej władzy. I wiecie, to Nikt inny tego nie napisał. To napisał Duch Święty przez pióro Pawła. Że musi być ktoś odpowiedzialny, musi być ktoś. I tą rolę przyznał mężczyźnie. I drugą rzeczą, że musi być ktoś, kto będzie pod tą głowę, pod tą władzę, będzie uległy, będzie tej władzy posłuszny. Ale to nie jest tak do końca, to nie jest tak, że to jest, nie jest takie proste zrozumienie. I Paweł tutaj mówi, rozwija tą myśl, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem, po to, żeby była harmonia, po to, żeby była jedność w małżeństwie. Nie może być w domu tak, że jest dwóch panów. Nie może być. Bo każdy pan ma prawo do tej ostatecznego zdania, tak? Czy tak nie jest? Tak jest. I czy to będziesz wierzący, czy niewierzący, będzie zawsze konflikt. Ponieważ będą jakby dwie siły i te siły będą nie zawsze jedną. I tak się dzieje. Jeśli przykładowo, tak się ostatnio mówi, że tak zwane wyzwolone kobiety, one, kobiety, ja wiem, że kamienie są przydłowcą i potem po nabożeństwie możemy rozmawiać, ale pozwólcie, że chcę dokończyć tą myśl, którą Bóg mi włożył w serce. I to, że kobieta jest uległa, to ma wielki przywilej i również powiem wam to, że jest kobieta o wiele bardziej silniejsza od mężczyzny. Nie nadaremno Bóg powiedział, że w postaci niewiasty da pomoc mężczyźnie. To zaznaczało się już w pierwszej księdze Mojżeszowej o tym, w drugim rozdziale, że mężczyzna czy człowiek opuści swój dom, tak? Jest napisane. Opuści swój dom i połączy się ze swoją żoną i tych dwoje będą jednym ciałem. Czyli w Bożych oczach widzimy, że małżeństwo, niewiasta, bo tak rozumiemy, są dwie płci, że niewiasta i mężczyzna, oni dwoje mogą stanowić taką jedną komórkę, która w życiu da sobie radę. Da sobie radę, ponieważ mężczyzna potrzebuje pomocy kobiety. Kobieta potrzebuje oparcia w mężczyźnie, a mężczyzna potrzebuje jej pomocy. To tak jakby mężczyzna nie był na tyle silny, że sobie nie daje rady w życiu. Ale do tego też dojdziemy później. Co dalej czytamy? I ten sam rozdział, tylko 28 wers mówi tak. Tak też mężowie,
już jest,
powinni miłować żony swoje jak własne ciało. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. I zauważcie, rola kobiety jest to, by stała się mężowi uległa. A rolą mężczyzny jest to, żeby tak kochał żonę, by mógł własne życie poświęcić jej. Widzicie? Kobiety macie lepszą pozycję. Wy nie musicie poświęcać swojego życia dla rodziny, ale mąż musi. Według Bożego Słowa, według tego planu, który Bóg ma dla mężczyzn. Tak powinien kochać swoją żonę, by mógł poświęcić się dla niej. I 29, nie wiem, czy tu mamy, ale tutaj mam. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Czyniąc człowieka, Bóg dokonał czegoś niesamowitego. Niesamowitego, zjawiskowego. Bo to uczynił na swój wizerunek. I ja i ty, czyli mężczyzna i kobieta, są zdolni i umią dokonywać wyborów, tak jak Bóg. Umiał się komunikować, tak jak Bóg. Umiał rozróżnić dobro od zła, tak jak Bóg. Umiał poprzez naszą własną ekspresję, zdolności wyrażać sztukę, tak? Poezję, muzykę. Inne po prostu są dzieła, to, co jest dziełem sztuki, tak? Również jako ludzie i tylko my ludzie posiadamy ducha, duszę i posiadamy również ciało. Bo, jak widzimy, że żyjemy w ciele, jesteśmy w jednym, w swoim rodzaju oryginałami i możemy się identyfikować poprzez naszą duszę, emocje, myśli, wolę naszą oraz mamy ducha, przez którego ja i ty możemy się z Bogiem komunikować. Kiedy Bóg wypowiada słowa o tym, że człowiek opuści ojca i matkę i pojedna się i połączy się ze swoją żoną, to widzimy tutaj już, że priorytetem dla tego mężczyzny, który ten dom chce budować, już nie jest rodzina. To nie jest mamusia, tatusio, tylko to jest żona i dzieci. Nieraz spotkaliście się w różnych rodzinach, że taka córka czy taki syn ucieka do swojego domu i tam dostaje nauki, jak ma postępować ze swoją żoną, jak ma ją wychowywać. Lub też w drugą stronę, kobieta też potrafi w swoim domu pobierać różnego rodzaju nauki i wychowywać męża, tak czy inaczej. Ale widzimy, Bóg ustanowił, że ten mężczyzna, czy ten człowiek opuści swój dom i dla niego priorytetem już nie będzie mama, mamusia i tatusio, tylko będzie żona i przyszłość tej rodziny, tego małżeństwa. I to jest pierwszy priorytet w małżeństwie. Nie teściowie i nie rodzice, tylko żona albo mąż. Tak Bóg ustanowił i tak uważam, że Bóg ma rację, jak we wszystkim. I gdyby ludzie to sobie do serca wzięli, to powiem wam, że byłoby dużo mniej problemów w małżeństwach. Gdyby ludzie wzięli sobie do serca, jaką rolę ma odgrywać mężczyzna i jaką rolę ma odgrywać kobieta, to by nie było tego, co nieraz widzimy. I nieraz widzimy to, ponieważ sami wychodzimy z niedoskonałych rodzin. Sami wchodząc w małżeństwo, w nową rodzinę, w małżeństwo wchodząc, sami widzimy, ile rzeczy z naszych domów wzięliśmy, nazwijmy to, w spadku do przyszłego małżeństwa, do naszego małżeństwa. Ile razy powielamy niedobre rzeczy naszych rodziców. To, cośmy wynieśli, ten bagaż dobrych, ale również i tych negatywnych, to również w jakiś sposób kopiuje się to w naszych domach. I każdy z nas może popatrzeć na to i zobaczyć, że to jest niewłaściwe, to wymaga poprawy, a to wymaga całkowitej eliminacji z życia. Ale często jest tak, że wydaje nam się, że trafił nam się nie ten partner, co powinien. Nam się wydaje, że ta żona, ten mąż jakby nie jest od Boga, czy po prostu to była pomyłka, czy jakkolwiek. No i tutaj powiem wam, że po części się mogę zgodzić. Bo są małżeństwa, które naprawdę są dla siebie bardzo toksyczne. I na przeszkodzie stoi między nimi to, żeby chcieli to, co Bóg chce dla nich. I to powoduje rozłamy, to powoduje w domach rozwody, to powoduje w domach rozstania, separacje różnego rodzaju. Jeśli Bóg ma rację w tym, co mówi, w tym, co pisze, to tych dwoje, które jest jedno ciało, To znaczy, że małżeństwo nie jest zbudowane na tym, że żona mówi, ach, wrzeli się w ten dom, bo tam są pieniądze, bo tam będę miała dobrze, lub w drugą stronę, wrzeli się w ten dom, mówi mąż, bo tam będzie miał inne możliwości rozwoju swojego. Małżeństwo powinno być budowane na jednomyślności, na patrzeniu w jedną stronę, na szukaniu rozwiązań, które nie tylko, że to jest dobre dla dwojga, ale to, że jest przede wszystkim doprowadziło, żeby to doprowadziło do zgody. Ja taki przypomniał się przykład z życia mojego, kiedy opuszczaliśmy Niemcy i wracaliśmy do kraju. Pastor wziął mnie kiedyś taką rozmowę, już tak kończyliśmy, to było chyba coś w styczniu, myśmy w lutym już wyjeżdżali do kraju i powiedział do mnie tak, jeśli ty z żoną będziesz jedno, uzgodnicie coś, żeby będziecie jedno, to powiedział mi tak, że to Bóg jest również z wami. Tak ważne dla Boga jest małżeństwo i jedność w małżeństwie. Bóg jest z wami. To tak, jakby była to wola Boża. To, co uzgodnicie między sobą, między żoną a mężem. I z takim bagażem tego zrozumienia przyjechaliśmy tutaj do Polski. I powiem wam, że to nie jest tak, że my zawsze jesteśmy jedno, bo jednak jesteśmy dwa żołądki, jesteśmy tak dwie szyje. Ale jeśli coś uzgodnimy, coś postanowimy i o coś będziemy modlić się jako małżeństwo wierzących i zapraszać Boga, to mówi Boże Słowo, że będzie z nimi. Będzie z tym małżeństwem i pobłogosławi te przedsięwzięcia, te plany. Cokolwiek oni uzgodnią, w czymkolwiek będą jedno. I małżeństwo powinno być zbudowane na jedności w domowych sprawach. Domowe sprawy czym są? No prowadzenie domu. To nie jest to, że ja wymyślę, zrobimy jedną ścianę, malujemy na fioletowo, a żona chce na czarno. To nie jest jedność, ale sprawy prowadzenia domu, żebyśmy byli jedno. Małżeństwo, które jest zbudowane na tym, aby jedność była w finansowych sytuacjach. Finanse, jeden portfel, czy jedno konto. Wiecie, ile to daje? Mam wejrzenie w kondycję finansową mojej żony. Ona ma wejrzenie w kondycję męża, czyli mnie. Ma wejrzenie, ponieważ nasze konto jest transparentne. I to buduje małżeństwo. Trzecią takim filarem to jest jedno w planowaniu przyszłości. Jednomyślność w każdej sferze i na każdym obszarze ich życia. Ale w tych sferach, w sprawach domowych, w finansach, w planowaniu. Ja z żoną chcę być jedno. I rozmawiamy. Nieraz jest tak, że mi nie jest po drodze. Wiecie, u nas jest tak, że moja żona uczyła mnie finansów. Ponieważ ja nigdy nie byłem mocny w finansach, ani z matematyką nie byłem mocny. Nie mam głowy takiej excelowskiej, że wszystko mam poukładane. Nie mam tego. A moja żona ma. Moja żona myśli praktycznie. Ja to po prostu dla mnie pieniądze nie stanowią żadnej takiej posiadać, żeby po prostu być, mieć. To dla mnie to nie jest to. Jak mam to wydaje? A moja żona mówi, a co jutro będziemy jeść? Jest bardziej taka praktyczna w tym. Ja nie wiem, co jutro będziemy jeść. No, dlatego Bóg dał mi taką pomoc, że żona moja sprowadza mnie zawsze na ziemię i mówi, słuchaj, tu jest ziemia, tutaj żyjemy i codziennie potrzebujesz chleba. No tak, no potrzebuję. bo ja bym to wydał, te pieniądze. I taką pomoc dał mi Bóg. I on wiedział, co robić. On wiedział, co robić. Dwa żywioły, jeden cichy, spokojny, ale nie powiem postrzelony, ale czasem po prostu bez pomyślunku. A znowu żona trzeźwo chodząca, która umie liczyć i umie zarobić pieniądze. No i tak funkcjonujemy. I ktoś by powie, o, ty chyba jesteś pod pantoflem, bo twoja żona decyduje. Ja mówię, daj Boże takie żony, żebyś miał taką żonę. Daj Boże, ponieważ dobra żona to jest, jak to mówi Słowo Boże, skarb od Pana. W świecie mówią nawet, jeśli dobrze się ożeniłeś, to tak jakbyś na loterii wygrał 1 000 000 złotych. Tak mówią w świecie. I powiem, to jest prawda. To jest prawda. I teraz Biblia daje nam wskazówkę na to, aby być jedno. Jakbyśmy się mogli cofnąć do tego wersetu 22 na początku Efezjan, cośmy czytali. Jest napisane: żony. Kto jest żoną? No, każda niewiasta, która jest mężatką, jest żoną, tak? Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Dlaczego? Dlatego, że Bóg przeznaczył rolę, by był głową domu. I to pytajcie się Pana, dlaczego nie niewiasta jest głową domu, tylko mężczyzna jest głową domu. I rolą mężczyzny dał takie zadanie, aby to facet wziął odpowiedzialność. Władza to nie jest to, że ty rządzisz. Władza to jest przede wszystkim odpowiedzialność. To jest przede wszystkim stworzyć komuś bezpieczeństwo. Wesprzeć. Uczynić miejsce do tego, by się rodzina rozwijała, rozprzestrzeniała. To facet ma za zadanie, by dbać o dom. Dbać w postaci zabezpieczeń, zabezpieczyć kobietę finansowo, zabezpieczyć kobietę fizycznie, dać jej na ubranie, stworzyć jej kuchnię, żeby mogła w swoim królestwie żyć, tak? Kupić dobrą pralkę, dobre żelazko. To facet, to mężczyzna. To jest jego rola, to jest jego zadanie, by żona mogła czuć się bezpiecznie. To mąż jest głową, czyli jest przez Boga wybrany do tego, aby przejął ster, przejął odpowiedzialność za wszystko, co się w domu dzieje. To on w pierwszej kolejności odpowiada za to, w jakim stanie jest żona, w jakim stanie są dzieci. To mężczyzna ma to brzemię, nie kobieta, to mężczyzna. I mamy tutaj, jak już wspomniałem, tą pozycję władzy. Ale ta władza nie oznacza, że mąż jest czymś więcej niż jego żona. Czyli jak już mówiłem, że mamy władzę i podporządkowanie się tej władzy. Są dwa filary, na które jest oparte i świat duchowy, jak również ten świat materialny. I musi być ktoś głową i musi być ktoś, kto jest tej głowie posłuszny. Jeśli mąż jest głową żony, to żona nie powinna martwić się o przyszłość. Żona nie powinna martwić się, co będzie, czy nam starczy. To mąż, to jest jego zadanie. To jest w Jego prawie, w Jego DNA, to to, do czego Bóg go powołał i jaką rolę mu dał. Żona natomiast, na czym polega ta uległość żony? To, czym ona nie jest. Uległość, poddanie czy posłuszeństwo nigdy nie oznacza słabszej, gorszej pozycji. W niemieckim jest takie przypowieść. Nur der Kluge gibt nach, czyli ten mądrzejszy zawsze ustępuje. Mądrzejszy ustępuje. I widzimy tutaj rolę żony. Pewnie sobie pomyślisz, co ty wiesz? Co ty wiesz o... No, w sumie nie mam dużego stażu. 36 lat to tak, powiedzmy, średnio. Ale ja na swoim związku małżeńskim mogę powiedzieć wiele historii lub wiele świadectw o tym, jak ważną rolę odgrywa żona w moim życiu. Obserwując swoją żonę, ale również inne niewiasty, widzę, że one są silniejsze. Psychicznie one są silniejsze. Facet czy mężczyzna po prostu nie da sobie rady z tym, co może żona unieść. Obserwując swoją żonę, ona potrafi w jednym czasie gotować, prać, rozmawiać przez telefon i jeszcze robić jakieś słowo na niedzielę. Ona to potrafi. Facet nie. Chłop, on robi jedną rzecz i weź mu przeszłość tej rzeczy. Widzicie, jaka jest różnica? Na takiej banalnej kwestii. Kobieta ma kilka punktów odniesienia do tego, co robi. Facet nie jest w stanie tego. Na przebiegach wysiada. Dajcie facetowi, by urodził dziecko. Ja byłem przy porodach dwóch córek swoich. Ludzie, jak ja wracałem ze szpitala, to ja nie widziałem świateł, czy są czerwone, czy są zielone. Ja miałem cały poród przed oczami i nie widziałem, czy to jest cud, czy ja po prostu jestem na Marsie. Ja nie widziałem nic. To jest szok był dla mnie. Kobiety to zniosą. Uległość nie polega na tym, że jesteś słabsza. Uległość polega na tym, że wy niewiasty przewyższacie mężczyzn w niejednym. Dlatego według mnie wydaje mi się, że kobiety mają taką precyzyjną, praktyczną mądrość. Są inaczej myślą. Bardziej chodzą po ziemi. Są bardziej stabilne w tym. Na nich możesz bardziej polegać niż na mężczyznach. Ja już się przekonałam o tym. Uległość kobiet to jest wielka cnota. Ponieważ powiem wam jedno. Obserwując życie i obserwując swoje małżeństwo, ale i inne małżeństwa, w wielu przypadkach, które doświadczyłem, kobiety są o wiele bardziej mądrzejsze. Ich cnotliwość w postaci uległości to daje jej potężne prawo do tego, by być pomocą dla męża. Często jest tak. I często pastorzy mówią, że to, że ja tu stoję, to jest zasługa żon, które za kulisami się modlą o mnie. I powiem wam, Nieczęsto widzicie taką sytuację, że facet tak się otwiera, jak ja dzisiaj teraz na kazaniu mówię. Ale macie tą siłę, macie tą moc. Macie to coś w sobie, żeby być właściwą pomocą dla mężczyzn. I jeśli tych dwoje, gdzie jest niesamowity potencjał, będą jedno, to powiem wam, że nie ma takiej siły na małżeństwo, żeby cokolwiek mogło to małżeństwo zniszczyć. Nie ma takiej siły. Tylko jest bardzo ważne to chcenie. Czy ja chcę? Bo wiecie, w kościele ładnie wygląda, tak? Małżeństwo trzyma się za rączkę, idą razem na lody, na obiad, jakkolwiek. Ale w domu już jest inaczej. Już czy mąż, czy żona, już po prostu kwękanie jest, tak? Już schodzą te różne maski, te różne jakby kamuflaże. Ale gdy ty dwoje złączą się i będą chcieli dążyć do jedności, to powiem wam, nic nie będzie w stanie, aby zniszczyć harmonię ich małżeństwa. Nic nie będzie w stanie zniszczyć ich jedność. Nic nie będzie w stanie zniszczyć tą więź, jaką mają między sobą. Bóg tak uczynił i dał w tak cudowny sposób rodzinę, stwarzając niewiastę, znaczy najpierw Adam, potem Ewa, czyli stwarzając mężczyznę i stwarzając kobietę. Nic piękniejszego, powiem wam. Nic piękniejszego, jak być w związku małżeńskim. I tak wam powiem, że nie wiem, ale musiała być niesamowita miłość, kiedy on wyciągnął z boku żebro i utworzył z tego niewiastę. On dał jej coś szczególnego. Coś takiego specjalnego, co tylko wy macie, kobiety. I żadny mężczyzna tego nie ma. Tak po prostu Bóg was ukochał i powierzył wam rolę, abyście mogli czasem tą głową u mężczyzn zakręcić w tą stronę lub w tamtą stronę. Bo tak jest, tak jest. Mądra żona potrafi tak podejść swojego męża, że zrobi to, co ona chce. Zgodzicie się ze mną? Tak potrafi podejść. Jak jest mądra. Bo jeśli jest mądra, ale po prostu ma sporo za uszami lub między palcami, no to zawsze może dojść do spięć. Ale mądra żona tak zrobi, że to, co ona chce, to będzie pragnienie męża. I tak powinno być. Tak powinno być. Tak, kochanie. Potem się łapie, przecież to ona chciała, nie ja. To dlaczego ja też to chcę? No już za późno, już mleko zostało wylane, tak?
Ty mówisz, że to jest dobre.
No dobre, dobre. Bo widzicie, nieraz łapię się na tym, że zgadzam się z żoną, chociaż tego nie chcę, ale potem wychodzi mi to na dobre. A co jest tym dobrym? Mam spokój. Nie mam borowania w pępku. Mam spokój. I jak Pismo mówi, mężowie, kochajcie swoje żony jak własne ciało. To co, masz swoje ciało w nienawiści? No nie, no kochasz go, pielęgnujesz go. Jeszcze parę słów na ten temat. Także Bóg tak skonstruował kobietę, że jest w wielu dziedzinach mocniejsza, stabilniejsza, odważniejsza od mężczyzny. Wiecie o tym? Czy kobiety są odważniejsze od mężczyzn? To jest niesamowite. To nie jest moje odkrycie. Ja to w Biblii odkryłem. Przeczytajmy sobie pierwszy list Piotra. Piotr mówi tutaj, podobnie wy, żony, Bądźcie 3-1. Mamy to 3-1, 3-7. A 3-1 mamy? Podobnie wy, żony. Wy, żony. Bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, czyli chodzi tutaj o waszych mężów. Gdyby tak było, że mąż jest nieposłuszny słowu, to jest czy wierzący, czy niewierzący, nie wiem, ale jeśli jest nieposłuszny, to raczej jest niewierzący. Dzięki postępowaniu kobiet, czyli kogo? Dzięki was, żon. Dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. Co się dzieje, kiedy mąż jest w opozycji, czy do wiary, czy do drogi, której obrała żona? Co się dzieje? Ty żyjesz, idziesz drogą zbawienia. I to może być sporo lat, może upłynąć. Ale jeśli twoje postępowanie, mówi tam dalej, będzie czyste, nienaganne, ten twój chłopina kiedyś zaskoczy i zrozumie, co straci. Ile lat straci przez to, że nie uwierzy. I szósty wers, co? Powinien to być jeszcze szósty wers. Słuchajcie, to jest ważne. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Druga część tego wersu mówi coś niesamowitego. Wy jako córki jesteście na wzór Sary, posłuszne swoim mężom. Czyli tak jak my wszyscy jesteśmy po prostu dziedzicami wiary Abrahamowej, tak niewiasty są dziećmi, czyli córkami Sary. Ja tego nie odkryłem, to Piotr już napisał 2000 lat temu. I co mówi dalej? Stałyście się wy, gdy czynicie dobrze. Zło, nawet w domu, zło zwyciężasz czym? Drugim złem? Nie, dobrem. Zło zwyciężasz dobrem. I mówi Piotr, że was, że wy nie pękacie. Was się nie da nastraszyć, czy zastraszyć. Nie da się. Jesteście tak silne, tak odważne. A facet? Facet w wielu sytuacjach, powiem wam, ucieka, pęka. On nie pokaże tego. Ja facet, ja tego nie pokażę. Taki obraz mam zawsze, kiedy o tym mówię, że ktoś się go pyta, jak ci leci? O, oddycham pełno piersią, a z tyłu nie ma płuc w ogóle. No, to taki jest facet. On udaje chojraka. Tak jest prawda. Faceci udają odważnych. Najgorsi się są ci. Nie pokażą, że się boją, to zastraszają. Tacy są najgorsi. Zastraszają. Także widzicie, niewiasty, was nie da się zastraszyć. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest piękne? Czy można z tych fragmentów ułożyć w swoim życiu, wyreżyserować na nowo swoje małżeństwo? Oczywiście, że można. Prawda, kochanie? Przez uległość, przez posłuszeństwo, tak? Aleluja. Co mówią o mężach? Wers 25 listu do Efezjan mówi: mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Widzimy tu, że oprócz tego, że mąż ma miłować swoją żonę, to musi także wziąć za nią odpowiedzialność. Musi wziąć za nią odpowiedzialność. Musi być odpowiedzialny za jej bezpieczeństwo. Nie tylko miłość przypada mężowi, ale że jest głową, to również bierze całą odpowiedzialność za swoją żonę. Za to, jaki ma dobrobyt. Odpowiedzialność bierze mąż. Za to, jaki jest jej status społeczny. Odpowiedzialność bierze mąż. Za jej życie bierze mąż. Czy żona kwitnie, czy się rozwija, czy więdnie. Za to bierze odpowiedzialność jej mąż. Także rola faceta jest naprawdę odpowiedzialnością. To nie jest władza. To jest bezpieczeństwo dla swojej rodziny. To nie jest ostatnie słowo, bo wiemy, że ostatnie słowo to ma Bóg. W małżeństwie musi być jedność i jednomyślność, by się mogło ostać, by mogło przejść różne próby. I 1 Piotra 3,7. Teraz możemy teraz ten wers podać. 1 Piotra 3,7 mówi tak. Podobnie 3,7. Podobnie wy mężowie. Tak mniej więcej. Postępujcie z nimi. Z czym? Wyrozumiałość. Wiecie, co to jest wyrozumiałość? Starajcie się pojąć, co żona chce. Często słyszę, że nie da się kobiet zrozumieć, tak? Można tylko wysłuchać. Piotr mówi przez Ducha Świętego, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, czyli z takim dystansem, ale nie do żony, z dystansem do swoich własnych opinii. Ja bym tak nie zrobił. A co to? Jak to kobieta? Nie. Wyrozumiałość polega na tym, że ty przez miłość patrzysz na żonę. Bądź wyrozumiały. Bądź do niej cierpliwy. Bądź do niej łagodny. Jako ze słabszym rodzajem niewieści. I okazujcie im cześć. O! Jeszcze mam jej cześć okazywać. Tak, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, by moja i twoja modlitwa nie doznała przeszkód. Czy to jest tak dużo? Najczęściej brakuje chcenia, tego właściwego chcenia. W małżeństwie nie jest tak, że jest zawsze z górki. Zawsze jest wiatr w żagle. Często jest tak, że jest nie zawsze po drodze nam. Czy to problemy z dziećmi są? Czy jakieś bieżące, w którym się borykamy? Czy to nasze zdrowie? To, co nas dotyka każdego dnia w małżeństwie. Ale jeśli postawimy sobie właściwy priorytet, ja jako mąż, ja jako głowa nie zajmuję się tym, żeby moje zdanie było ostateczne, ale zajmuję się tym, by moja żona była w związku szczęśliwa, była bezpieczna, by jej status był dobry, by mogła rozwijać siebie, bo od żony tak naprawdę zależy atmosfera w domu. To ona jest tym taką lampą w domu, gdzie atmosfera miłości, zgody, pokoju, to żona ma największy wkład w to. To ona jest tym duchem, który zapraszającym, takim duchem otwartości, duchem takiej szczerości, takiej naprawdę takiej sielanki. To ona jest tym, która tą atmosferę w domu czyni. Czyni tą atmosferę, ten dom ciepłym. Nie ma lepszej drogi, nie ma innej drogi do radości, jakie daje harmonia małżeńska. Jeszcze bym chciał dwa wersety z Biblii dać, z Księgi Przysłów. Jeden jest w 18 wersecie, 22, przepraszam, nie 21. Kto znalazł żonę? Który z was znalazł żonę? Ktoś jeszcze znalazł żonę? Halo? Czy ktoś jest to ma żonę? Ja znalazłem żonę. Znalazłem ją w Stuttgarcie, ją znalazłem. Gdzieś się jakoś przyplątała się. Przyjechała nie do mnie, ale do brata swojego kiedyś. Znalazłem żonę. I Pismo mówi, że kto znalazł żonę, to znalazł cierpienie, tak? Nieprzespane noce, tak? Co jeszcze? Co jeszcze znalazł? Pismo mówi wyraźnie. Znalazł coś dobrego. Żona dla ciebie to jest dobro, nie zło. I zyskał przychylność, upodobanie u Pana. Także jeszcze jeden dla mężczyzn fragment. 19, 14. Dom i mienie dziedziczy się po rodzicach, lecz roztropna żona jest darem Pana. Czym jest roztropność? To jest odwaga, to jest mądrość, to jest właściwe wybory. Tym jest roztropność. Rozsądek. I jeśli masz taką żonę, jest to od Boga dla ciebie darem. Jest to darem. Ja wam powiem z mojego życia, bo wychowałem się w rodzinie, która miała luźne podejście do życia rodzinnego. Bardziej był dystans, bardziej było lepiej o tym nie mówić. Nawet był chowany pod dywan. Inteligencka rodzina. I powiem wam, że ubolewałem nad tym, bo brakowało mi tego. Nie wiem dlaczego mi tego brakowało. I kiedy zobaczyłem, że to, co mi brakuje, jest w mojej przyszłej żonie, to od razu wiedziałem, że to, co mi brakuje, to jest właśnie ta część, która ona ma. I to było dla mnie takim znakiem, żeby z nią przeżyć to życie. To był znakiem dla mnie. I powiem wam, jesteśmy po ślubie od 36 lat. W czerwcu, pod koniec czerwca, 30 czerwca minie nam. Czy 36 lat nam minie. I powiem wam, że było różnie. Często nawalałem. Często nie wszedłem w rolę jako mąż, jako ojciec. Często było tak. I wtedy, kiedy ja nawalałem, to żona dźwigała to wszystko. Do tej pory są rzeczy i sfery, w których mnie dalej wychowuje, pokazuje mi, ponieważ cały czas jest ten proces u mnie uświęcenia, nawet w rodzinnych rzeczach. W dalszym ciągu ja potrzebuję tutaj nauki, ponieważ wziąłem z domu i po tylu latach to jeszcze u mnie jest dalej jakby na budowie. Dlatego mówię do mężczyzn, aby ten swój skarb zaczęli właściwie pielęgnować, by żony mogły rozkwitać, mogły przede wszystkim kwitnąć by atmosfera w domu stawała się coraz bardziej miłą wonią dla Pana. By harmonia, zgoda, pokój był udziałem każdej rodziny, każdego domu, każdego małżeństwa. Nie jestem w stanie dalej mówić o dzieciach, bo to już następny temat musiałbym poruszyć. Dlatego zacznijmy, zakończmy na tym, na mężczyźnie i na niewiaście. O tym małżeństwie, o którym Bóg tak wiele ma do powiedzenia. Amen. Niech Bóg